stoję dzisiaj znów w poczuciu olbrzymiej odpowiedzialności wobec Boga i wobec Was. Zdając sobie sprawę, co nieraz mówię, że każdy z Was czegoś innego potrzebuje, że nasze potrzeby są zróżnicowane. Jak to zrobić, żeby to samo słowo zaspokoiło tak zróżnicowane potrzeby? Tego może dokonać tylko Duch Święty i wierzę, że Jego obecność w tym zgromadzeniu jest rzeczywista. Wierzę, że dzisiaj doświadczycie tego w sposób kolejny, iż otwierając Pismo Święte, znajdziecie tam to, czego szukacie. W tych fragmentach, które będziemy dzisiaj czytać, wierzę z natchnienia wybranych, w tych fragmentach Duch Święty znajdzie to, co każdy z nas obecnych na tym miejscu dzisiaj potrzebuje. Pismo Święte zawiera w sobie treści na różne okazje, na wszystkie okazje. Można wykorzystywać je w różny sposób. Ktoś powiedział, że Pismo Święte to jest jak skrzypce, na których można wygrać każdą melodię i żaden inny instrument nie jest w stanie dokonać takich rzek skrzypce. Można czysto, można fałszować, można... Skrzypce potrafią nawet płacz człowieka wygrać, czego na innych instrumentach, gdzie tony są już w odpowiednich brzmieniach dobrane, nie jest w stanie dokonać. Pismo Święte jest taką księgą, którą można wykorzystywać na dobre i na złe. Pismem Świętym można człowieka okłamywać. Kiwacie głową, zgadzając się ze mną. Czyli nie będę musiał przekonywać czy przytaczać dowodów. Wspomnę tylko o jednej rzeczy. Są przepiękne pochwały zawarte w Piśmie Świętym. Świadectwa wzoru. Apostoł Paweł takie słowa kieruje i mówi, no daję wam świadectwo, że jesteście ofiarni, że gotowi jesteście oczy swoje wyłupić nawet i dać mnie, że jesteście ofiarni ponad możność, wiara wasza słynie po całej krainie, jesteście wzorem dla innych. Przepiękne słowa. W Piśmie Świętym znajdziemy informację, że Bóg przebacza wszystkie nasze grzechy i rzuca w głębokość morską. Ale w tej samej księdze znajdują się słowa bardzo przykre. Izajasz napisał słowa, które Bóg polecił mu. Wołaj na całe gardło, nie zawściągaj głosu swego, opowiedz mojemu ludowi co? Co mam opowiedzieć mojemu ludowi? Jego grzechy. Ciekawe, dziwne, trudne słowa. Bracia i siostry, mamy świadomość upływającego czasu, mamy świadomość powracającego Pana Jezusa, Zbawiciela. Spotykamy się co tydzień, niektórzy jeszcze w tygodniu, czy tu na miejscu, czy w domach, czy w rodzinie czytamy Pismo Święte. A z tym naszym stanem duchowym, z tym naszym poczuciem gotowości na spotkanie z Jezusem jest różnie. Gdy tak siadamy przy stole i o tym rozmawiamy, kiedy w chwili największej takiej szczerości spojrzymy w siebie, mówimy, jak to jest z Tobą, Zenek? Jak to jest ze mną? Jak to jest na co dzień? Przecież wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje. Przecież wiem, jaki powinienem być, ale czy to jest możliwe, żebym taki był? Znamy cel, jaki Bóg postawił przed swoim Kościołem, aby był bez zmazy, bez nagany, bez zarzutu. A tyle można by zarzucić mnie. A tyle można by zarzucić mnie. Bracia i siostry, moim zwyczajem jest wyczulać waszą ostrożność, waszą pamięć, gdy słuchacie. I często pytam o to, jak długo pamiętamy pewne sprawy, jak długo, jak uważnie słuchamy pewne rzeczy. Pamiętacie myśl tekstu wprowadzającego? Jakąś jedną myśl z fragmentu psalmu, który był cytowany jako motto. To było tak niedawno. Na pewno z psalmów. Jakaś myśl. Ja wiem, jesteśmy rozproszeni, śpiewamy pieśń, czytamy. Nie, nie, nie było tego tekstu. Nie. To był wstępny w szkole sobotniej. Wstępny. Ale ja mam na myśli, nie, słusznie, wstępny w szkole sobotniej. Ale te słowa, które były mottem wprowadzającym nas w dzisiejsze rozważanie. Otwórzcie te słowa, niech one przemówią do nas. To są słowa znane. Wiecie, bo wiecie, powiem wam, że czytanie, częste czytanie Biblii, które zalecamy, ma w sobie jedną wadę. Gdy czytamy pewien tekst po raz pierwszy, to czytamy go z uwagą. A gdy czytamy go po raz kolejny, to czytamy go już bez uwagi, bo gdzieś w podświadomości, a to już znam, to już znam, to już słyszałem, to znam. I czytamy to powierzchownie. Jeśli możemy zrobić użytek z naszej wyobraźni i jeśli mógłbym coś polecić wam, sobie również, to, żeby starać się Biblię kolejny raz czytać z takim nastawieniem, jakbym czytał ją po raz pierwszy. Powie ktoś, to jest niemożliwe, to jest trudne, ale to jest możliwe. To można w sobie przy pomocy wewnętrznego nastawienia, wewnętrznej zdolności umysłu osiągnąć. Psalm 143. I z tego psalmu wybrane mieliśmy tylko trzy fragmenty. 143. Trzy zdania z tego psalmu. Pierwszy. Panie, słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje przez wierność swoją. Apostoł Paweł napisze, że nawet gdy człowiek nie dochowuje wierności, to Bóg jest zawsze wierny w tym, co obiecał. Wiersz 8. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Bracia i siostry, my te słowa znamy. Niektórzy może potrafią je nawet na pamięć zacytować. Ale czy idziemy tą drogą, którą Bóg wskazuje? Ja będę dzisiaj mówił pewne, czytał pewne słowa, może niezbyt przyjemne w Piśmie Świętym zawarte. 10. werset. Naucz mnie czynić wolę Twoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Niech Twój dobry duch prowadzi mnie. Bracia i siostry, często zwracają się do mnie ludzie, którzy mówią: bracie, ja się modlę i nie ma efektu tej modlitwy. Ja proszę, żeby Bóg mnie uwolnił od mojego nałogu i Bóg mnie nie uwalnia od mojego nałogu. Oto proszą młodzieńcy mający problemy ze swoją seksualnością. Oto proszą starsi mający podobne problemy czy inne problemy. Ja mam problem, proszę Boga, żeby mnie od tego uwolnił i On mnie nie uwalnia. Dlaczego? Chyba Pan Bóg o mnie zapomniał. Chyba popełniłem czy popełniłam grzech przeciwko Duchowi Świętemu i nie ma już dla mnie szansy. Takie pytania, takie rozterki, takie troski niektórzy z nas przeżywają. Bracia i siostry, Słowo Boże nie może zawieść. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w rozdziale drugim zapisał słowa, i drugi rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan od 11 do 13 wersetu, do 14 pierwszego zdania. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przetoż i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei i tak dalej. Nie ma potrzeby komentować tych słów. W nich jest przepiękna obietnica. Boże Słowo działa skutecznie. Boże Słowo działa. Ale Boże Słowo działa, podobnie jak lekarstwo, gdy jest przyjęte, gdy jest zjedzone, gdy jest połknięte. Nie na darmo Bóg powiedział te słowa w Starym Testamencie przez proroka Ezechiela, w Nowym Testamencie przez apostoła Jana. Idź, weź książeczkę z ręki anioła i zjedz ją. W jakim miejscu w twoim życiu jest Słowo Boże? Lekarstwo. Dzisiaj zwrócę waszą uwagę na pewne fragmenty Pisma Świętego, komplikując pewne rzeczy. Bowiem czytamy Pismo Święte w języku polskim. Ja też czytam w języku polskim. Czasami zaglądam przy pomocy słowników do innych przekładów. Ale czytając w języku polskim, mam pewne dylematy, mam pewne problemy. Bowiem treść Pisma Świętego w różnych przekładach różni się między sobą i to są nieraz bardzo znaczące różnice. Bardzo znaczące różnice. Otwórzmy Księgę Ezechiela, rozdział 20. Ten fragment czytałem przez pewien czas, nie rozumiejąc tego słowa. Rozdział 20 Księgi Ezechiela, pierwsze 4 wersety. Na razie. W 7 roku 10 dnia 5 miesiąca przyszli niektórzy mężowie spośród starszych izraelskich, aby się radzić Pana i usiedli przede mną. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do starszych izraelskich i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, czy przyszliście, aby się mnie radzić? Jakom żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić, mówi Wszechmocny Pan. Zdumiewająca rzecz. Jak to Bóg mówi? Ja przyszedłem, żeby się radzić, a Bóg mówi, nie pozwolę, abyście się mnie radzili. Nie rozumiałem tych słów i mówię, coś tu nie gra. Sięgnąłem do różnych przekładów w języku polskim i w języku polskim przeczytam wam ten z trzech różnych przekładów. Jeden przeczytaliśmy przed momentem. Czytam ten sam tekst z przekładu Biblii Gdańskiej. Synu człowieczy, mów do starszych izraelskich, a powiedz im, tak mówi panujący Pan, Izali wy przychodzicie, aby się mnie radzić? Jako żyję ja, że wy nie radzicie się mnie, mówi Pan.
To jest bardzo istotna różnica. A jeszcze w Biblii księdza Jakuba Wójka ten tekst brzmi jeszcze inaczej. Synu człowieczy, mów starszym izraelskim i rzecz do nich. To mówi Pan Bóg. I zaliście wy pytać się mnie przyszli? Żywię ja, że wam nie odpowiem, mówi Pan Bóg.
Bracia i siostry, przekłady Biblii są różne. I kiedyś w młodości byłem oburzony i tak emocjonalnie do pewnych rzeczy podchodziłem. Dlaczego w jednej Biblii tak, dlaczego w innej Biblii ta jest lepsza, ta jest gorsza. Dzisiaj wiem, że trudno posądzić któregokolwiek z tłumaczy o złą wolę i celowe zniekształcanie tekstu, bowiem wiem i rozumiem, że wieloznaczność słów, idiomów, zwrotów pozwala na tak różnorodne przetłumaczenie. Różne zasady gramatyczne, jakie są pomiędzy językami, tym bardziej starożytnymi, współczesnymi, są powodem, że nieraz jest trudno powiedzieć, że taki przekład jest właściwy, a taki przekład jest niewłaściwy. Dlatego oprócz zwykłych zasad gramatyczno-lingwistycznych tłumaczę, kierują się, czy powinni się kierować pewną logiką i zgodnością z nauczaniem całego Pisma Świętego. Jeśli nawet przekład nasz warszawski, którym się posługujemy, dopuszcza, to znaczy jeśli tekst oryginalny dopuszcza w warunkach lingwistycznych do takiego przetłumaczenia, jakie mamy w Biblii Warszawskiej, tej, którą posługujemy się, macie ją prawie wszyscy przed oczyma, to w tym trzecim wersecie ten zwrot, jakom żyw nie pozwolę wam mnie się radzić, stawia Boga w bardzo niekorzystnym świetle. Czyż nie? Nie pozwolę wam się mnie radzić. Nie przychodźcie, nie pozwolę się wam mnie radzić. A przecież Bóg nasz, Bóg Pisma Świętego nie jest taki. Kontekst, znajomość Boga Biblii wskazuje na Boga, który chce służyć radą człowiekowi. To problem jest po stronie człowieka, który nie przychodzi, aby się radzić Boga.
Dlatego, znając zasadę kontekstu całej Biblii, przekład, jaki użyty jest w Biblii Gdańskiej, posłuchajcie go jeszcze raz. Synu człowieczy, mów do starszych izraelskich, a powiedz im, tak mówi panujący Pan. Izali, wy przychodzicie, aby się mnie radzić? To jest po pierwsze pytanie, po drugie pytanie w odpowiedni sposób sformułowane. Staropolski zwrot izali we współczesnym literackim języku jest słowem pytającym czy. A więc, czy wy przychodzicie, aby się mnie radzić? Wiecie, niektórzy przychodzą do Boga tylko po akceptowanie, po pieczątkę, żeby Pan Bóg zaakceptował to, co ja chcę. A gdy Bóg nie akceptuje, no to wtedy Bóg mnie nie słucha, nie rozumie, zapomniał o mnie. Czy wy przychodzicie, aby się mnie radzić? I w tym przekładzie tłumacz odpowiada, jako żyję ja, że wy nie przychodzicie, aby się mnie radzić. Nie przychodzicie, aby się mnie radzić. Bracia i siostry, po co my przychodzimy do Boga? No co to znaczy przyjść, aby radzić? No przychodzę, aby się doradzić, Bóg radzi, a ja odchodzę i mówię, nie podoba mi się ta rada. Ja i tak zrobię tak, jak ja uważam. Przez proroka Izajasza w 30 rozdziale Bóg wypowiada również smutne słowa, przykre słowa. 30 rozdział Księgi Izajasza. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Prorok Izajasz jest współczesnym prorokowi Jeremiaszowi. Przepowiada najbardziej tragiczny los narodu izraelskiego, zburzenie Jerozolimy przez Nebukadnesara. I w związku z tym chcę porównać pewne słowa, które napisał Jeremiasz, przypomnieć je ku przestrodze sobie i Tobie, rozdział 42 i początek 43. Ilekroć te słowa czytam, jestem przejęty tym, co w tej treści jest napisane. Wtedy wszyscy dowódcy, 42 rozdział Jeremiasza. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk, Johanan, syn Kereacha, Jazariasz, syn Hosajasza oraz wszyscy ludzie, młodsi i starsi, przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli, niech nasze błaganie dotrze do Ciebie, módl się za nami do Pana Twojego Boga za tą całą resztę, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Piękne życzenie, czyż nie? Ale już w tym fragmencie moją uwagę zwraca pewien szczegół. Do czyjego Boga oni poszli się radzić? Do czyjego Boga oni poszli się radzić? Nie wiem, czy prorok Jeremiasz pomylił się, ale nie posądzam go o to. Raczej prośbę przełożonych ludu zapisał wiernie. Idź, módl się do Twojego Boga.
Zaraz, zaraz. Przypuszczam, chociaż tego nie ma zapisane dokładnie, aczkolwiek za chwilkę przeczytamy coś innego. Może przeczytajmy. Czwarty werset.
Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana Boga waszego i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataję.
Przypuszczam, że wcześniej zapytał, ja to, kochani, czy wasz Bóg jest inny niż mój Bóg? To my mamy innego Boga? Ja mam się modlić do mojego Boga, czy do waszego Boga? Czy to jest nasz wspólny Bóg? Wiecie, ciekawe refleksje nasuwają się po czytaniu tego fragmentu. Niezmiernie ciekawe refleksje. I dalej ci wysłannicy, czytamy w 5 wierszu i w 6 wierszu, oni zaś rzekli do Jeremiasza: niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas Pan, Twój Bóg. Oni dalej mówią: to jest Twój Bóg. Dalej to był, to nie przekonało ich to. Według tej krótkiej, bardzo skróconej relacji. Dalej popatrzmy, jaką deklarację składają. Czy to będzie dobre, czy złe? Znaczy Bóg udziela złych rad? Czy to będzie się nam podobać, czy to się nie będzie nam podobać? Rozumiem. Ale oni już w swym założeniu stwierdzają, że Bóg może udzielać złej rady. Usłuchamy głosu Pana, w tym momencie zamiana, naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Wiecie, są tak ważne informacje w tych olbrzymich skrótach. Bracie i siostro, młodzieńcze, panienko, czyim Bogiem jest Bóg, którego chcesz się radzić? Ale czy ty przychodzisz, aby się Go radzić? Bardzo podoba mi się to pytanie w przekładzie Biblii Gdańskiej. Czy wy przychodzicie, aby się mnie radzić? Z dalszego kontekstu ja mijam pewne fragmenty. Czytam, jeśli macie, Jeremiasza 42 rozdział i czytam wiersz 19 i 20. To rzekł Pan do was, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegałem, gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc: módl się za nami do Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana waszego Boga w niczym, z czym posłał mnie do was. I teraz 43 rozdział zaczyna się tak. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza, i Johanan, syn Kereacha, i wszyscy zuchwali, oporni mężowie, rzekli do Jeremiasza: kłamiesz, nie posłał cię Pan, nasz Bóg, z poleceniem nie idźcie do Egiptu. Czy oni przyszli, aby się radzić Pana? Zobaczcie, jak łączą się te dwie relacje Jeremiasza i Izajasza, 30 rozdziału. Biada przekornym synom, którzy wykonują plan, lecz nie mój, zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia, obrony przed Nebukadnesarem. A Bóg mówi: poddajcie się Nebukadnesarowi. dla waszego dobra wam to mówię. To byli oni dawno temu. Żyli ponad 2500 lat temu. Co te słowa mają nam do powiedzenia dziś? Dziś już nie ma Babilonu. My żyjemy w Polsce. Przecież nikt do Egiptu nie będzie uciekał i prosił tam o azyl, bo nie mamy już podstaw gdziekolwiek ubiegać się o azyl, o pomoc. Czy te słowa mają jakieś zastosowanie dziś? Bracia i siostry, czy te słowa mają zastosowanie do każdego z nas, czy może tylko do niektórych? Boże, Ty widzisz i wiesz wszystko. My dzisiaj wiemy o tym, że żyjemy w zupełnie innych warunkach, w innych czasach. Mamy pełną wolność. Nikt nie prześladuje nas. A to, że czasami gdzieś jakieś ślady może niezrozumienia, nietolerancji napotykamy, trudno to nazwać prześladowaniami. Ale czy moje codzienne życie jest życiem zgodnym z wolą Bożą? Czy moja gospodarka czasem? Moi drodzy, nie mówię tego, aby wywierać czy wywoływać jakieś poczucie winy, bo to jest bardzo łatwo uczynić. Ale mówię do siebie, bo widzę tak wiele potrzeb również w swoim życiu. Widzę tak wiele potrzeb w naszym życiu zborowym, w naszym życiu, życiu Kościoła. Bracia i siostry, mówię o naszym zaangażowaniu w życie zboru. Mówię o naszym zainteresowaniu, tym dobrym zainteresowaniu. Jakżeż przykro mi jest słyszeć od niektórych z was, i to wcale nie są pojedyncze głosy, ja nie mam przyjaciela w zborze. Ja nie mam w zborze przyjaciela. Ja wiem, że w dużej grupie jest rzeczą niemożliwą, żeby każdy z każdym był w jednakowo bliskich relacjach. Dlaczego? Ja wiem, że przyjaźni nie da się rozkazać. Ja wiem, że tego się nie da ustanowić uchwałą Rady Zboru. W następnym spotkaniu Rady Zboru, uwaga, radni, podejmiemy uchwałę, że zobowiązujemy braci do zaprzyjaźniania się z sobą. Co taka uchwała może wnieść? Ja nie mam przyjaźni, ja nie mam przyjaciół. Dlaczego? Może wina jest we mnie? Może wina jest w innych? Ale jeśli tak jest, to nie chodzi tylko o to, aby tak zdiagnozować i powiedzieć sobie przykre słowo, ale co zrobić, żeby się to zmieniło? Co zrobić, żeby było inaczej? Bracia i siostry, ze smutkiem powiem, niektórzy z was o tym wiedzą. To jest sporadyczny przypadek. Owszem, ja nie chcę z tego robić jakiejś generalnej zasady, ale zdarzyło się tak.
I to wcale nie tak dawno, że do naszego zboru przyszła osoba obca po raz pierwszy. I kiedy padła informacja o rozejściu się do grup w szkole sobotniej, ta osoba po raz pierwszy sama, bez żadnej opieki, zdezorientowana, nie wie, co ma ze sobą zrobić, wstaje i wychodzi. Nikt jej nie zauważył? Dlaczego? Tu nie chodzi, bracia i siostry, o jakąś nadopiekuńczość, o to, że gdzieś tam obstąpimy w dziesięciu i będziemy jakoś tak patetycznie reagować na pewne sprawy. Ale mieć to oko wzajemnie, to oko troski, miłości, zainteresowania. Powtarzam, wiem, to może sporadyczny przypadek, ale nasze życie składa się z takich sporadycznych przypadków. Czy wy przychodzicie na to miejsce, aby radzić się Pana? Za mało. Za mało, stanowczo za mało. Jeśli to jest tylko, aby uczcić sabat. Bracia i siostry, czytam przez w tych słowach słowa, może dla jednych będą to słowa nagany, wyrzutu, ale niech one będą bardziej słowami zachęty, słowami mobilizacji. Bo rzecz oczywista, że przeszłości nie zmienimy. To wszyscy wiemy, ale przyszłość kształtujemy. Przyszłość przed nami. Przegapione okazje, które w minionym tygodniu przeszły, już nie wrócą. Ale następny tydzień będzie dawał nam nowe sposobności, nowe okazje, aby zaangażować się, aby wykazać swoje uczniowstwo, swoje naśladowanie Pana Jezusa. Czy nasze życie już jest tak utrwalone w pewnych przyzwyczajeniach, że po prostu nawet wysłuchamy, przeczytamy pewne słowa, wrócimy do domów i będzie od nowa to samo. Bo to słowo w języku polskim od nowa ma swoje dwie konotacje. Możemy je połączyć i odczytać jako odnowienie, jako pewna reformacja, albo jako powtórzenie tego samego po raz kolejny, po raz drugi. Boże Słowo jest jak miecz. Boże Słowo jest jak młot kruszący skałę. Boże Słowo jest jak ogień wypławiający złoto, oddzielający szlachetny kruszec od żużlu. I tych przykładów moglibyśmy jeszcze w samym Piśmie Świętym znaleźć, ale temu trzeba się poddać. Jakie miejsce w Twoim życiu znajduje Słowo Boże? Z tą refleksją zostawiam Was dziś i niech Duch Święty kontynuuje to, co rozpoczyna w naszym sercu, tych, których napomina, aby przyjęli napomnienie, tych, których pochwala, niech nie popadają w zarozumialstwo i w pychę i w samouwielbienie, ale niechaj każdy z nas w pokorze naśladuje naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.